Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu.
Proszę to zaraz natychmiast. Proszę zabrać te mikrofony. Jaka wolna słowa? Jaja sobie robicie?
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.
Dzień dobry Wielkopolsko, tu mówi Poznań. Program realizuje Ryszard Wojtowicz, a przy mikrofonie fyrtluje Marcin Kuberka. Zanim przejdziemy do dyskusji z naszymi gośćmi, krótkie wprowadzenie w temat. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział tydzień temu na konwencji Prawa i Sprawiedliwości rozszerzenie programu 500+. Rozszerzenie tego świadczenia jest elementem nowego programu partii.
Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+. Od pierwszego dziecka.
Z kolei były marszałek Sejmu, kandydat do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek z Prawicy Rzeczpospolitej chciałby, żeby program 500+ w większym stopniu wspierał rodziny wielodzietne. Polityk wyjaśniał, że jego ugrupowanie proponowało program 1000+ na trzecie i każde następne dziecko, jednak zostało to odrzucone przez PiS. Gość radiowej Trójki podkreślał, że cieszy go wsparcie dla rodzin, ale obawia się, jaki będzie miało to wpływ na finanse kraju.
W tej chwili z pominięciem rodzin wielodzietnych, które są kluczowe dla przyszłości demograficznej Polski, no proponuje się program kilkunastokrotnie większy. Każdy, kto z tego korzysta, no bardzo dobrze, tylko pytanie po pierwsze, jakie będą skutki budżetowe i po drugie, no jakie będą skutki dla gospodarki w ogóle, no bo to nie sztuka zwiększać wydatki, jeżeli na przykład doprowadzi się do inflacji. Mam nadzieję, że to drugie nie zajdzie, ale przede wszystkim jest to program kilkunastokrotnie bardziej wydatkowy niż to, jak się okazało, skromna propozycja, którą złożyliśmy, podyktowano odpowiedzialnością narodową.
W czasie sobotniej konwencji PiS zaprezentowano 5 nowych propozycji. Lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział oprócz wprowadzenia 500+ dla pierwszego dziecka, także zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, trzynastkę w postaci najniższej emerytury 1100 zł dla każdego emeryta, a także przywrócenie zlikwidowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy. Naszymi Państwa gośćmi jest dr Cezary Mech, były wiceminister finansów. Dzień dobry.
Państwa serdecznie.
A w studiu w Poznaniu profesor Sławomir Jankiewicz, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ekonomista. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Piotr Tomczyk, szef dodatku ekonomicznego do naszego dziennika i współpracownik Fyrtla, współprowadzący Fyrtla Twittera. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od naszego gościa w Warszawie. Panie doktorze, jak pan ocenia nowe otwarcie Prawa i Sprawiedliwości, a raczej rządów Zjednoczonej Prawicy?
Znaczy oceniam, jeśli chodzi o pierwszy punkt, bardzo dobrze, no to ja chciałbym tylko podkreślić, że mniej więcej około 1000 zł miesięcznie przeznaczają przeciętnie rodziny w postaci podatku, kupując wszelkiego typu produkty, jak i też mając opodatkowane na to dochody. Dlatego też bardzo dobrze, że w końcu jednak nastąpiło pewne otrzeźwienie i również pierwsze dziecko będzie miało takowy zwrot z podatków. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące emerytur, no to wydaje się, że oczywiście jest bardzo zasadne to, żebyśmy świadczyli na rzecz tej najuboższej części naszego społeczeństwa. Z tym tylko, że to powinno przejść raczej przez rachunek dotyczący pomocy społecznej, a ogólnie to powinno być bardziej nakierowane jednak na to, co wydaje się, że jest takim zamysłem w tej kolejnych punktów programu, a więc jednak dążenie do tego, żeby zwiększyć wynagrodzenia, zwiększyć płace. Dlatego też kluczowe powinno być tak naprawdę zahamowanie tej tendencji, która jest obecnie poprzez sprowadzanie milionów imigrantów, żeby jednak hamować procesy doganiania pod względem wynagrodzeń Polaków. Powinno się jednak pozwolić na to, żeby te wynagrodzenia bardzo szybko rosły, dogoniły te wynagrodzenia, które są w Europie Zachodniej, bo wtedy również ta przestrzeń biedy będzie zdecydowanie mniejsza, a z drugiej strony będzie więcej środków na to, jak i na to, żeby te świadczenia dla tej najuboższej części społeczeństwa również były wyższe.
No właśnie, bo dr Cezary Mech od wielu lat podnosi kwestię podnoszenia zarobków poprzez zwiększenie presji, wywieranie presji na przedsiębiorców i zwiększenie wydajności. Pan profesor Sławomir Jankiewicz, czy te propozycje PiS-u no właśnie podniosą nam pensję?
To znaczy, proszę Państwa, myślę, że tutaj te kwestie, które związane są z propozycjami, właśnie można podzielić na dwie takie grupy. Tak? Pierwsze to są właśnie te kwestie, czy te propozycje, które pozwalają nam zmniejszyć koszty pracy. I tu rzeczywiście trzeba powiedzieć, że to jest bardzo dobry krok w dobrą stronę, ponieważ przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Tak? I to jest bardzo istotne. Szczególnie, że zwróćmy uwagę, że wielu ekonomistów, myślę, że tutaj każdy tutaj, kto tym się zajmuje, wie o tym, że mamy bardzo wysoki klin podatkowy. No, w Polsce opodatkowanie jest, szczególnie tych najniższych płac, jest bardzo wysokie. No, wystarczy przypodać Państwu, ja nie wiem, czy wiecie, że w Polsce płaca minimalna, wartościowo, nie procentowo, jest bardziej opodatkowana, nie licząc siłą nabywczą, tylko normalnie wartością, niż w Wielkiej Brytanii, która wynosi około 6 tysięcy płaca minimalna. I to się płaci około 500 zł, tak jak u nas, wszystkich podatków, ZUS-u i tak dalej, tak? To jest problem. We Francji też płacą mniejsze opodatkowanie z płacy, tak, tych najniższych i tak dalej. I to jest dobry krok w dobrym kierunku. Oczywiście drugie to są kwestie socjalne, tak? Kwestie socjalne. I to jest kwestia oczywiście dyskusyjna. Dla mnie, co uważam jako ekonomista, co jest problemem? Ja zawsze też powtarzam, że w Polsce problemem powiedziałbym to, że nie mamy wysoko rozwiniętego przemysłu i pewnych innych rzeczy. To też jest wynik kwestii niskich płac. Dlatego, że przedsiębiorca, jeżeli ma niskie płace, robi proste prace, bo mi się opłaca. Im płaca jest dłuższa, opłacana, tym oczywiście zastanawia się, co zmienić, jak zmienić produkcję, wchodzi bardziej innowacyjną, żeby wykorzystać, korzysta z tego gospodarka. Ale do czego zmierzam? Co jest ważne w ekonomii? Przewidywalność. A w związku z tym dla mnie, jeżeli mówimy, mam pewien minus tego wszystkiego, że jest to robione ad hoc. To powinny być pewne przewidywania. Możemy powiedzieć sobie, na przykład umówić się ze społeczeństwem, że płaca minimalna rośnie na przykład co roku o kilkaset złotych, o, nieważne, o jakiś procent, ale żeby przedsiębiorcy mieli pewną jasność, tak? I tutaj to powinno być zmienione. Powinno być system. I dla mnie jakby ta piątka jest wszystko okej, okay, natomiast wydaje mi się, że tu nie ma takiego systemu. Jest trochę ad hoc. Dlaczego o tym mówię? No wszyscy mówimy o tym, że trzeba uprościć prawo podatkowe. Przecież to można zrobić bardzo łatwo. To nie będzie miało negatywnego wpływu do budżetu, a uprości funkcjonowanie, działanie przedsiębiorców i pozwoli nam na wzrost gospodarczy. I dlatego ja uważałbym, szczególnie, że mamy rząd tak naprawdę w wielu przypadkach techniczny. No, minister finansów, pani Emilewicz, pan premier, no przecież to jest jeden z lepszych ekonomistów, tak? Dlaczego nie zrobiono systemu? Dlaczego nie zrobiono systemu i w ramach tego systemu powiedzmy, by działania ekonomiczne i oczywiście były kwestie socjalne.
Piotr Tomczyk.
Dla mnie ta piątka Kaczyńskiego, czy też piątka PiSu jest prostą kontynuacją wcześniejszej piątki Morawieckiego. I jeżeli już szukałbym pewnych minusów w tych rozwiązaniach do tej pory przedstawianych, to przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, że systemowo, jeśli chodzi o wspieranie tak zwanej małej i średniej przedsiębiorczości, czyli ulubione sformułowanie każdego rządu od 20 kilku lat, no to niestety można powiedzieć, że widać pewne rozczarowanie, szczególnie wśród tych najmniejszych przedsiębiorców.
No ale ZUS został obniżony.
Tak, no właśnie i to jest ciekawa rzecz, bo ja właśnie też muszę powiedzieć, że z takimi małymi przedsiębiorcami mam dość dobry kontakt i częsty i część z nich zrozumiała, że ZUS zostanie obniżony dla małych, jednoosobowych przedsiębiorstw. Bardzo się zdziwili, kiedy okazało się, że zamiast płacić 1200 zł, od nowego roku płacą 1300 z hakiem. Dlaczego? Dlatego, że pominęli pewną rzecz i w tym przekazie myślę, że to nie było akcentowane, że to dotyczyło tylko naprawdę tak zwanych mikrofirm, czyli tych firm, które miały obroty do kwoty 5250 zł, czyli no naprawdę to jest jakiś margines zupełny, bo tych firm jest bardzo mało. Normalna firma, która ma jakiekolwiek koszty, to znaczy ma swoją siedzibę, ma jakieś maszyny, czy też pracownika, to już w ogóle, ona nie jest w stanie się zmieścić w takim przedziale, więc jej to nie obejmuje.
Szef zyskał,
jej to nie obejmuje. Więc w tym momencie ja mówię, że to jest może powodem do pewnego rozczarowania. Natomiast przy okazji tej dyskusji na temat tych rozdawanych miliardów, bo tak się też o tym mówi w cudzysłowie, prawda? Ja zwracam uwagę na pewną rzecz, że myślę, że powstaje taki fałszywy podział w mediach głównie na socjalistów i liberałów. To znaczy medialni eksperci sugerują, że z jednej strony mamy złych socjalistów, którzy tak jak Prawo i Sprawiedliwość rozdają te miliardy, a z drugiej strony są liberałowie, którzy to skrupulatnie liczą każdą złotówkę i obniżają te koszty. Zwracam uwagę tylko na jedną rzecz. Każdy rząd od roku tam 1990, co roku zwiększał wydatki budżetowe. Dotyczy to również Leszka Balcerowicza, który tak zawsze wyraźnie się opowiada za oszczędnościami budżetowymi, nigdy ich nie robił. Czyli można powiedzieć tak, werbalnie są to liberałowie, ale według mnie są to liberałowie w rzeczywistości, są to jednak socjaliści. Także to tak dla porządku.
Przechodzimy do sprawy euromarki. W czwartek w dzienniku Fakt ukazał się otwarty list dinozaurów trzeciej RP. Panie doktorze, zwracam się do Cezarego Mecha. Co z tym euro? Wchodzimy, nie wchodzimy? Dajmy sobie spokój.
Ja chciałem zwrócić uwagę na wszystkich słuchaczy, że tam nie było Leszka Balcerowicza.
To było
to bardzo zasadne, ponieważ Leszek Balcerowicz jest jednym z członków nadzoru tam takiego instytutu, Centrum Europejskiej Polityki, który jednocześnie wydał raport dotyczący, to jest niemiecki instytut Ordo Liberałów, który wydał raport, który ukazywał, że wprowadzenie euro spowodowało, że straty Włoch w tym okresie czasu wyniosły 4,5 biliona euro. Straty Francji z tego powodu wynosiły 3,5 biliona euro. I proszę zobaczyć, co jest charakterystyczne. Jedynym krajem, który zyskiwał, były Niemcy. I to jest wiarygodne, można powiedzieć. Tylko co jest charakterystyczne? One zyskiwały tylko 2 biliony euro. Tam oczywiście również Portugalia, Hiszpania traciły po 0,5 biliona. Co jest charakterystyczne? To ukazało, że ta waluta jest taka o ma negatywną synergię, że są kraje, po to, żeby 2 biliony euro zyskały Niemcy, to inne kraje muszą stracić 10.
Bardzo krótko już, profesor Sławomir Jankiewicz. Wchodzimy, wychodzimy.
To znaczy, ja powiem tak, jeżeli chodzi o strefę euro, tak jak powiedziałem i zawsze powtarzałem od samego początku, to jest dobre rozwiązanie, ale nie w tym momencie dla Polski. Tak? To jest kwestia pewnego poziomu, wyrównania się pewnego poziomu dochodów, tak? I spełnienia paru innych jeszcze czynników. Dzisiaj nie spełniamy tego, a w związku z tym wejście będzie powodowało bardzo duże straty dla gospodarki.
Piotr Tomczyk?
No krótko mówiąc, samodzielni, silni władcy od tysiącleci dbali o to, żeby mieć uprawnienia do emisji własnej waluty, własnej monety. Rezygnowanie z takiego uprawnienia według mnie może być źródłem poważnych problemów, także ja jestem przeciw.
A dziennik Trybuna na stronie internetowej zamieścił artykuł pod tytułem Państwa socjalnego nie będzie. Naszymi gośćmi był z Warszawy dr Cezary Mech. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
W studio w Poznaniu profesor Sławomir Jankiewicz. Dziękuję.
Dziękuję.
Do zobaczenia. I Piotr Tomczyk.
Dziękuję serdecznie.
I jeszcze Piotr Tomczyk wróci.
Do usłyszenia.
Po krótkiej przerwie wejdziemy z nowym tematem.
Dzień dobry, Krystyna Brzeńska-Gorgolewska. Witamy z poznańskich targów książki. Witamy z redaktorem Świątkowskim, który teraz w roli autora. Jesteśmy w wydawnictwie Wesper na ich stoisku. Redaktor Piotr Świątkowski napisał nową książkę. Sprawa Floriana Kniotka. PRL, lata 80. Poznański palotyn ksiądz Florian Kniotek jeździ do Francji z paszportem konsularnym w kieszeni, spotyka się z Czesławem Miłoszem, przewozi pieniądze dla Adama Michnika. Częste wyjazdy duchownego wzbudzają zainteresowanie SB. Rozpoczyna się sprawa operacyjnego rozpracowania redaktor. Wśród agentów bezpieki są zakonni współbracia księdza. Jakich metod używa SB, by złamać palotyna? Jak werbuje współpracowników? Jak zachowują się przyjaciele Kniotka? To są wszystko pytania, które zadał Piotr Świętkowski i odpowiedział w swojej książce. Ile w tej książce jest prawdy, a ile to twoja kreacja autorska?
Dzień dobry państwu. Prawdą jest postać księdza Floriana Kniotka. Naprawdę taki ksiądz istniał. Pallotyn, skromny człowiek, który nie mówił o sobie za dużo. I kiedy tutaj szedłem, to przypomniały mi się takie memy w internecie, takie obrazki zwykłych ludzi i podpis. Nawet nie wiesz, jaką ten człowiek toczy w sobie walkę. I tak mi się to skojarzyło z księdzem Florianem, jak patrzę na jego zdjęcie. Ostatnie zdjęcie, które pokazał mi Jarek Burchardt, konsultant tej książki. Ksiądz Kniotek, już starszy człowiek, stoi przed pallotinum. Zwykły, można by powiedzieć, przeciętny, szary ksiądz. kto przeczyta jego życiorys pobieżnie, może sobie pomyśleć, że właściwie niczego nie osiągnął, a kiedy przeczytamy teczkę sprawy operacyjnego rozpracowania redaktor, to wtedy sobie zdajemy sprawę, jaka walka toczyła się w księdzu Florianie. Otóż on nie zgodził się na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, absolutnie odmówił wszelkich kontaktów, nie szedł na żadne kompromisy, odrzucił wielką karierę w Paryżu, w paryskiej regii wydawnictwa Pallottinu. Mógł być redaktorem, kapelanem Radia Wolna Europa. Był zapraszany przez papieża Jana Pawła II, redagował jego książki. On to wszystko odrzucił. Odebrano mu paszport konsularny i został takim człowiekiem, można by powiedzieć, zwykłym, ale niezwykłym, w którym toczyła się wielka wewnętrzna walka.
Jakim człowiekiem był ksiądz Florian Kniotek, opowie nam drugi gość naszego spotkania. Senator Jerzy Filip Libicki jest dzisiaj, Jan Filip Libicki, przepraszam, jest dzisiaj z nami również. Znał pan, senator, osobiście Floriana Kniotka?
Tak, ja w zasadzie księdza Floriana Kniotka to nie pamiętam, od kiedy znałem. Znałem go na pewno od dziecka, ale od którego momentu mojego dzieciństwa, to tego nie wiem. I tak się dzisiaj zastanawiałem, jak dowiedziałem się, że będę dzisiaj do państwa tutaj mówił, to zastanowiłem się nad jedną rzeczą. Jakby na tą książkę zareagował ksiądz Florian Kniotek, bo on z jednej strony bardzo lubił książki. Zawsze mnie pytał, jak się spotykaliśmy, co czytasz, co teraz czytasz. Bardzo ubolewał nad tym, że musi kogoś prosić o to, kiedy już był w starszym wieku, żeby ktoś mu czytał, bo wzrok mu na to nie pozwala, żeby czytać samodzielnie. A z drugiej strony był człowiekiem bardzo skromnym, więc z jednej strony jakby popatrzył na tą książkę, którą pan redaktor Świątkowski o nim napisał, czy na podstawie jego biografii napisał, to z jednej strony by się ucieszył na pewno, że powstała kolejna książka. Ale z drugiej strony myślę, że walczyłaby w nim też ta jego skromność, że jednak aż tak bardzo tej radości by w sobie nie odczuwał, bo jest to książka o nim w jakiś sposób, a więc jest przeciwko tej skromności, która go charakteryzowała. To jest bardzo ciekawe, jakby tą książkę ocenił.
Jeszcze mam pytanie do Piotra Świątkowskiego. Czy pokusiłeś się o to, co część autorów w swoich książkach popełnia, czyli takie relatywizowanie postaw agentów służby bezpieczeństwa, policjantów, milicjantów?
No właśnie, to jest problem, który też jest opisywany w tej książce, bo ona składa się z dwóch części. Pierwsza część to są lata 80., działalność księdza Floriana, który jeździ do Paryża, przewozi ci donosiciele, którzy próbują pokrzyżować mu plany. A druga część książki to są, można powiedzieć, przygody młodego historyka, który stawia sobie właśnie te pytania i się zastanawia, czy byli dobrzy esbecy, czy to, co oni dzisiaj mówią, czy można im wierzyć. Więc mógłbym powiedzieć, że proszę przeczytać i tam jest jakby odpowiedź na to pytanie. Bohaterką tej książki jest historyczka, pracownica IPN-u, która, kiedy się dowiaduje, że ten młody historyk zajmie się sprawą teczki Floriana Kniotka, mówi tylko uważaj na dobrych esbeków, nie daj się na to nabrać. I on jakby na własnej skórze poznaje jednego esbeka, funkcjonariusza. I to wszystko jest opisane. Ja powiem tylko, że tutaj prawda i fikcja jakby się przenikają. Ta główna postać Waldemara Gacka, który rozpracowuje Floriana Kniotka, oparta jest na moich rozmowach z pewnym funkcjonariuszem, którego nazwiska nie zdradzę, który opowiedział mi o metodach pracy i też o swoim nastawieniu do pracy w służbie bezpieczeństwa. I to wszystko państwo znajdziecie na kartach historii, więc nie odpowiedziałem na twoje pytanie i odpowiedziałem na twoje pytanie.
Panie senatorze, czy to prawda, że nie przez przypadek tutaj się spotkaliśmy, tylko pan swoje plany też tak dostosował do tego, żeby na pewno tutaj się znaleźć na tym spotkaniu wokół książki nowej redaktora Piotra Świątkowskiego?
No proszę pani, ja nie mogłem się tutaj nie znaleźć. Jeśli przez ostatnie 20 lat do swojej śmierci ksiądz Florian Kniotek razem z innymi znajomymi moich rodziców był co dwa tygodnie u moich rodziców na obiedzie, taki się utarł zwyczaj, to po prostu nie mogłem tutaj nie być. Kiedy pan redaktor na Facebooku zaprosił mnie na to wydarzenie, to wiedziałem, że po prostu muszę tutaj być, tym bardziej jest mi miło, że pan redaktor mówi, że jednym z takich impulsów do napisania tej książki. Było też moje wspomnienie, które ja w 2012 roku na swoim blogu o księdzu Florianie Kniotku, takie myślę dosyć osobiste, zamieściłem, więc tym bardziej myślę, jestem tu z przyjemnością, ale także dlatego, że jestem mu to winien w jakiś sposób.
Ja chciałem bardzo podziękować mojemu przyjacielowi i pracownikowi Radia Poznań, Jarosławowi Burchardowi.
Miałam o to zapytać.
Który jakby przyniósł mi teczkę operacyjnego rozpracowania redaktor. Takich teczek nie ma za wiele w IPN-ie, bo wszystko zostało zmielone w 89-90 roku i to jest coś niezwykłego, że te dokumenty się zachowały. Jarek był takim moim przewodnikiem po tej teczce i po historii lat 80., co zresztą zapisałem na pierwszej stronie książki, dziękując Jarkowi za pomoc.
Normalnie bym zapytała redaktora Świątkowskiego o to, ale że mam tutaj senatora Jana Filipa Libickiego, to zapytam go. Na ile takie książki, takie opowieści są uniwersalne? Bo część czytelników nie interesuje się tym, co było, nie interesuje się historią SB, sytuacją, historią poszczególnych księży, ale na ile taka historia może być uniwersalna, jak opowieść na przykład?
Wie pani, ja myślę, że każda powieść odpowiada na takie czasem podstawowe elementy ludzkiej egzystencji, tak? Co jest dobrem, co jest złem? Na ile jesteśmy w stanie się oprzeć złu, a na ile ono, korzystając z ludzkiej słabości, która jest elementem jednak ludzkiej natury, potrafi nas wciągnąć. Ja tu z panem redaktorem rozmawiałem i tak żeśmy sobie na przykład rozmawiali o tym, że ta osoba, która jest prototypem jakby osoby, która jest głównym informatorem SB, jeżeli chodzi o księdza Kniotka, jest kimś, kto miał życiorys bardzo bohaterski, tak? Czyli, że w jednej jakby osobie widzimy na jakimś fragmencie jego życia, że to jest ktoś bohaterski, kto jest postacią pomnikową, mija ileś lat i ta sama osoba okazuje chwilę słabości, a za tą chwilą słabości, jeśli nie potrafi się temu przeciwstawić, idą następne i pojawia się jakieś uwikłanie. Tak to pokazuje, że po prostu człowiek jest bardzo skomplikowanym bytem, tak bym to ujął.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy o nowej książce Piotra Świątkowskiego, Sprawa Floriana Kniotka z wydawnictwa Wesper na poznańskich targach książki. I żegnają się Krystyna Różańska-Gorgolewska,
Piotr Świątkowski
i Jan Filip Libicki.
Fyrtel polityczny.
A my w tym temacie porozmawiamy o polityce kulturalnej naszego państwa. Naszym państwa gościem jest na telefonie w Krakowie pan profesor Artur Grabowski. Słyszymy się?
Tak, dzień dobry.
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz i poeta. W studio w Poznaniu Gabriel Maciejewski Koryllus.
Witam serdecznie.
Autor książek, wydawca, człowiek wielu talentów i Grzegorz Tomczak, reżyser i filozof. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zaczniemy od tematem. Punktem wyjścia do rozmowy jest tekst pana profesora Kultura, której nie mamy, zamieszczony w najnowszym numerze dwumiesięcznika Arkany. I pan profesor stawia taką oto tezę. Kluczem do zawładnięcia duszami inteligenckich elit jest dystrybucja prestiżu. Dokonać tego może jedynie taki ośrodek władzy, który postrzegany będzie jako źródło tegoż dobra i jako zdolny je zapewnić. Panie profesorze, proszę rozwinąć tą fajną tezę.
No cóż, można powiedzieć tak, polityka kulturalna jest częścią aktywności państwa. Tak jak w sferze gospodarki, jak w sferze polityki socjalnej, jak w sferze polityki zagranicznej, trzeba ją po prostu prowadzić, to znaczy mieć na nią pomysł. Mieć na nią pomysł, następnie uzyskać narzędzia, stworzyć instytucje i znaleźć odpowiednie osoby, które będą taką politykę prowadzić. Taka polityka musi wyznaczyć sobie cele, to jest, wydaje mi się, podstawa i stworzyć warunki, pewien rodzaj zachęty, żeby najwybitniejsi twórcy zechcieli w niej uczestniczyć. Takiego planu w polityce naszego rządu w tej chwili nie widzę.
Pan Gabriel Maciejewski, czy pan widzi cele, plan i środowisko do tego, żeby prawica wreszcie stworzyła jakieś ramy, wypromowała ludzi?
Ja w ogóle nie rozumiem, po co nam klucz do duszy inteligenckich elit. To jest dla mnie zagadka wielka, bo nie wiem, kto to miałby być dzisiaj, kto ma być dzisiaj uważany za inteligencką elitę. Cała ta struktura, o której pan profesor mówił, czyli że muszą być jakieś grupy administrujące, zarządzające tą kulturą, do tego jeszcze jakieś środki, a na koniec wybitni artyści, którzy mają realizować tę kulturę, no to jest moim zdaniem trochę dziwne, ponieważ no, ja postrzegam to trochę inaczej. Nie widzę w Polsce wybitnych artystów i też nie bardzo rozumiem, na kim rząd PiS miałby oprzeć tę swoją politykę kulturalną. Patrzę na to od drugiej strony, nie od strony pieniądza, tylko od strony talentu, tak? Jeżeli mamy artystę i on robi rzeczy ciekawe, no to go promujemy. Natomiast jeżeli takich artystów nie ma, no to nie możemy robić, przepraszam, chucpy i promować ludzi, którzy zajmują się jakąś hochsztaplerką, dawać im pieniądze tylko dlatego, że ktoś ich tam kiedyś mianował wybitnymi artystami albo mają 3 dyplomy. Dla kogo się robi kulturę? No, mam wrażenie, że nie dla inteligenckich elit, dlatego że dostęp do tego, co kiedyś było deficytowe, czyli do informacji, do sztuki także, jest dzisiaj powszechny i trzeba by się zastanowić, w jaki sposób zaspokoić głód tych dużych grup, które łakną kultury w rozmaitych formułach, a nie produkować problematyczne dosyć wydarzenia, artefakty, filmy, przedstawienia dla tak zwanej inteligenckiej elity, bo ja nie wiem, kto to jest. Poza tym to z miejsca pachnie takim, no bo z miejscami to zalatuje propagandą, prawda?
Grzegorz Tomczak odpowie nam, co to jest inteligencki klient, odbiorca.
No, ja bym powiedział inaczej. Bym zaczął od tego, że w ogóle, co to jest kultura? No, kultura, moim zdaniem, to nie jest jakiś dział, którym państwo zarządza. To jeżeli tak się dzieje, to już mamy pewną strukturę, która jest skumulowana przez właśnie władzę polityczną. Otóż no, kultura jest dziedziną struktury społecznej. Mamy właśnie 3 takie podstawy. Polityka, gospodarka i kultura. Każdy z tych dziedzin ma swoje specyficzne narzędzia i specyficzne interesy. Jeżeli dochodzi do sytuacji, to i kultura staje się narzędziem prowadzenia polityki, a tak rzeczywiście jest, ja z tym się zgadzam. To znaczy, że mamy już do czynienia z trójwładzą, praktycznie rzecz biorąc, która panuje nad gospodarką, nad kulturą, po żeby realizować cele polityczne. Jest to, ja zgadzam się z profesorem Grabowskim, że lepiej chciałbym, żeby było tak, jak profesor postuluje, ale tak po prostu nie jest i w punkcie wyjścia jest ten błąd, że szukamy jakichś elit, szukamy jakichś rozwiązań, a te rozwiązania nie mogą zaistnieć, ponieważ mechanizm sprawowania władzy w ogóle na to nie pozwala. A chodzi tutaj o sprawowanie władzy, a nie o tworzenie kultury. Jeżeli mamy narzędzia i mamy interesy, no to te interesy były związane z tymi grupami, które były w PRL-u. I nic tutaj nie naruszono, tu się z profesorem Grabowskim całkowicie zgadzam. Te interesy nie zostały naruszone, w związku z tym nie mogły się też wygenerować nowe jakieś talenty, nowe jakieś nowi artyści. Tutaj z panem Korolcem też bym się nie zgodził, że tych artystów nie ma. Moim zdaniem być może oni są, ale jeżeli nie mają narzędzia, jeżeli ktoś musi po to, żeby żyć, iść na Biedronkę, na kasę do Biedronki, no to nie będzie tworzył kultury, bo będzie po prostu zarabiał Biedronce na życie. I jedyne, co by można sobie życzyć, ale to jest takie życzeniowe myślenie, że państwo stworzyłoby takie narzędzia, żeby powstawały właśnie nowe elity kulturalne, które mogłyby się rozwijać, które mogłyby tworzyć i oczywiście zgadzam się tu z przedmówcą, że państwo powinno je promować, wzmacniać, stymulować, a nie kreować, bo od kreowania no to rzeczywiście jest nieporozumienie.
Profesor Grabowski jest wykładowcą akademickim, więc w takim razie jak to wygląda z kreowaniem, z przyjmowaniem ludzi na studia artystyczne i tworzeniem nowych elit artystycznych?
Chciałbym tylko jeszcze ad vocem dorzucić do wypowiedzi panów. Otóż mówiąc o polityce kulturalnej, nie mam na myśli zarządzania czymkolwiek, tylko umożliwianie rozwoju. To się tyczy każdej polityki. Nie zarządzamy gospodarką, tylko umożliwiamy jej rozwój i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest rzecz podstawowa. Tworzymy instytucje, w których będą warunki do tego, żeby ci artyści się znaleźli, o których braku pan mówi. Natomiast jeśli chodzi o tę wstępną selekcję, no cóż, trzeba powiedzieć tak, że szkoły artystyczne, podobnie jak różnego rodzaju organizacje promocyjne, mają swoje wewnętrzne interesy. I niestety nie jest tak, że one, no przynajmniej rzadko tak się zdarza, że one mają na celu jakieś, na widoku jakieś uniwersalne cele. Najczęściej chodzi o wypromowanie środowiska, które samo się generuje, które jest podobne do tych, którzy promują. I to jest zupełnie naturalny proces, który dotyczy nie tylko ludzi sztuki, ale również ludzi nauki na przykład.
Tak, w takim razie ojciec Tadeusz Rydzyk ma rację, tworząc swoją szkołę, ale spytam, bo już musimy niestety kończyć tą audycję, ale z panem profesorem prawdopodobnie, najprawdopodobniej będziemy się łączyć za tydzień, bo będziemy dalszy ciąg tej rozmowy prowadzić. Gabriel Maciejewski jest wydawcą, stworzy wokół siebie środowisko. Jak to jest kreować, stworzyć środowiska? Tak bardzo krótko.
Kreowanie środowiska w ramach jakichś instytucji do tego celu powołanych jest moim zdaniem pomyłką, dlatego że ludzie, którzy przychodzą na etat urzędniczy do jakiejś agendy rządowej czy pozarządowej, oni z miejsca pałają szczerą niechęcią do wszystkiego, tak? I mają pracę odtąd dotąd. Niestety szukanie ludzi utalentowanych jest trudne, dlatego że ludzie utalentowani sami nie zdają sobie z tego sprawy, że są utalentowani. Ktoś im to musi powiedzieć. Kwestia szkolnictwa artystycznego w Polsce. Ja się dzisiaj zastanawiałem, jak to jest z tym szkolnictwem artystycznym, wychodząc z hotelu, ponieważ hotel, w którym się zatrzymałem, jest pełen bardzo ciekawych gobelinów. I pomyślałem sobie, że szkolnictwo artystyczne jest w zasadzie po to, żeby realizować zapotrzebowanie takich firm, takie zlecenia, prawda? Bo nie widzę innego powodu, ponieważ nie ma żadnego rynku sztuki i nie ma krytyki, która by ten rynek wspierała. To znaczy, my się tym nie interesujemy z istoty, tak? Wiemy, że to po coś jest, ale dokładnie nie wiemy po co. Natomiast artysta, jeżeli on ma prowadzić swoją działalność i ta działalność ma być związana z kulturą, on musi zarabiać. Gdzie on ma zarabiać? Przepraszam bardzo.
Na uczelni. Grzegorz Tomczak będzie puentował.
No to ja bym zacytował tutaj profesora Grabowskiego z tego artykułu, o którym była
mowa. Bardzo.
Profesor zadaje retoryczne pytanie. Dlaczego w obszarze kultury obecna ekipa rządząca nie potrafi wykazać się taką determinacją w przeprowadzaniu reform, jak robi to w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości? Myślę, że to, co się stało z reformą sprawiedliwości, pokazuje, w którym punkcie jesteśmy. Po prostu jak wygląda ta determinacja. Tutaj się z profesorem Grabowskim zgadzam, że jeśli chodzi o sferę kultury, władza w ogóle nie wyszła w pole.
Tak.
W takim razie będziemy wracać do tematu za tydzień. Bardzo dziękuję. Pan profesor Artur Grabowski, dziękuję.
Do widzenia,
do usłyszenia, do widzenia. Grzegorz Tomczak, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Gabriel Maciejewski, dziękuję.
Dziękuję państwu bardzo, do widzenia.
Po krótkiej przerwie wracamy z Fertlem Twitterem.
Days we've lost our way, so gather round these lost and found stormy clouds. A little tenderness is what we need. Oh, the tenderness, can't you feel it spread around? A little tenderness, can't you feel us? Oh, tenderness, won't you please come on down? Darkest days, the deals we made on temple grounds, that empty sound. God's not around.
Fyrtel polityczny.
Zaczynamy Fyrtel Twitter, program w programie. Wypada więc zapytać, cóż tam panie słychać? I może nawet przeczytać na Twitterze.
No na Twitterze coraz lepiej, z każdym miesiącem lepiej, wiosna coraz bliżej. Poza tym, że jak wiemy powstaje tam proza i poezja, to doszło już nawet do tego, że powstają też piosenki naszej poznańskiej grupy twitterowej. Niestety jeszcze dziś nie możemy zaprezentować tego pierwszego wielkiego utworu, ale to już wkrótce. Dziś natomiast możemy przedstawić dwójkę gości z tego poznańskiego twitterowego środowiska.
Naszymi państwa słuchaczy gośćmi są pani Scarlett, czyli pani Agnieszka, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Mateusz, czyli Pionek 18, dzień dobry. Pan już był u nas?
Byłem,
no,
tak.
No właśnie, i teraz myślę, że słuchacze...
Czy państwo się znają?
My się znamy, tak.
Się
znamy z Twittera właśnie.
A czy państwo się znają?
Tak. Jak wiadomo, no, bardzo intensywnie ze sobą korespondujemy, więc w sposób naturalny wszyscy się bardzo dobrze znają. Natomiast myślę, że słuchacze po naszym ostatnim spotkaniu jeszcze nie dowiedzieli się, że nasza grupa twitterowa przeszła też, jeśli chodzi o jej aktywność, do realnego świata. I właśnie tutaj jest okazja, żeby przedstawić, jakie działania podjęła ta właśnie poznańska grupa twitterowa.
Pan Mateusz?
Tak, no, grupa można powiedzieć, że odeszła od komputerów i postanowiła uczcić Dzień Żołnierzy Wyklętych, składając wieniec pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu. I następną rzeczą, którą grupa również gdyby popiera, wspiera, jest organizowane przez studentów dla RP dni Namioty Wyklętych, które będą w Poznaniu. Jeżeli mogę zacytować tweeta, którego napisał...
A kiedy będą?
3 marca. Właśnie chciałem zacytować w ramach tweeta.
Proszę, proszę.
Jaro podaje, że uwaga, w niedzielę 3 marca studenci dla RP zapraszają nad Jezioro Strzeszyńskie w Poznaniu, by uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Przyjedźcie całymi rodzinami na Namioty Wyklętych, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Jest to z mojej perspektywy bardzo ważna rzecz. Oczywiście te namioty będą nie tylko w Poznaniu, będą tak Warszawa, Łódź, Kraków, Toruń. Mnie najbardziej interesuje Poznań, dlatego o tym mówię.
Piękna rzecz. A czy można wspomnieć przy okazji o tym, co wydarzyło się już wczoraj, prawda? Bo pewna forma aktywności wystąpiła w Poznaniu,
tak,
też,
tak?
Już wczoraj, prawda? Przedstawcie.
Bo pytasz o składanie wieńcy.
Tak,
rozumiem.
Tak.
Tak. Twitter, że tak powiem, ochoczo wybiegł z domu i poszedł na odprawianą mszę w kościele przy ulicy Fredry, właśnie z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Msza była pięknie przygotowana, pięknie przeprowadzona. Następnie przeszliśmy pod pomnik i pod tym pomnikiem razem z wojewodą wielkopolskim składaliśmy wieńce, by uczcić pamięć żołnierzy wyklętych.
Tak, czyli twitterowicze to nie tylko takie mole siedzące w domu, wglapione w ekrany, ale również żywi ludzie. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do wydarzeń. Co takiego w ostatnim czasie wydarzyło się, co wzbudziło największe zainteresowanie, co było najciekawsze według was właśnie na Twitterze?
No według mnie bardzo mocno komentowana na Twitterze była konwencja PiS-u, no, czego można było się spodziewać. No furorę, można powiedzieć, zrobiła nowa piątka PiS-u. Najwięcej tweetów użytkownicy na temat 500+ wrzucali na Twittera. Pozwolę sobie zacytować kilka z nich. Między innymi Sonar, czyli Annanow 8. Zacytuję tu i tweeta. Dla mnie jedynym wyznacznikiem będzie sąsiadka, matka piątki dzieci. Kilka lat temu bieda aż piszczy, dziś dzieci są ubrane, dwójka ma swoje rowery, urządzone pokoiki, a matka robi prawo jazdy i zaczyna szukać pracy. Dziękuję za uwagę, to bohaterstwo, nie patologia. No ten tweet bardzo mnie wzruszył. On jakby pokazuje, jak ludzie tak naprawdę odbierają ten program. No też taka moja własna refleksja mi się tu nasuwa, bo opozycja bardzo mocno porusza taki temat, że 500+ spowodowało to, że matki, ponieważ dostają te 500+, rezygnują z pracy. No i właśnie, no jak to się ma na przykład tu w kwestii tego tweeta. Poza tym, co jeszcze? Chciałabym też zacytować panią Emanuelę. która w taki bardziej żartobliwy sposób podeszła do tematu. Tutaj cytuję jej tweeta. Rodzinny obiadek, rosołek i schabowy. Wszyscy się cieszą, bo ciocia z wujkiem dostaną po 1100, a kuzyn 500+, na swojego jedynaka. Takiej fantastycznej atmosfery dawno nie było.
No i... tak, piękne.
Ja tylko tutaj się wetnę, bo tak, jak zrozumiałem, Dziennik Gazeta Prawna opublikował badania, to chyba były GUS-u, że okazało się, że właśnie 500+ nie powoduje dezaktywizacji zawodowej, a wręcz przeciwnie.
Tak, tak, ale rzeczywistość, tak zwykle bywa, że rzeczywistość sobie, a potem te komentarze medialne idą w zupełnie innym kierunku. Ja w ogóle też zauważyłem, że jeśli chodzi o ocenę tej piątki plus, to w mediach ona z reguły nie jest tak entuzjastyczna, jak to, co tutaj sobie zacytowaliśmy, prawda? Szczególnie ciekawe według mnie były te wydarzenia wokół oceny przekazanej przez Gazetę Wyborczą, bo Gazeta Wyborcza wskazała, że piątka plus to jest takie rozdawnictwo i wielkim głosem najpierw potępiła tą akcję, ten program, a później z tego się wycofała. Jakie tutaj ciekawostki można by było przytoczyć?
To ciekawostką taką jest tweet samego Bartosza Wilińskiego, który po jedynce w Gazecie Wyborczej napisał tweeta: opamiętajmy się, podwyżki dla nauczycieli to nie rozdawnictwo. Także tweeta skomentował również Mateusz Lewicki.
Czyli, przepraszam bardzo, czyli można powiedzieć, że pan redaktor Wieliński wystąpił przeciwko własnej gazecie.
Tak. Tak.
Coś się wydarzyło ciekawego. No proszę państwa, to warto chyba zapamiętać. Historyczna chwila.
Samokrytykę złożył.
Historyczna chwila, tak, tak.
Także właśnie dlatego chciałem zacytować tweeta pana Mateusza Lewickiego, który napisał: dziennikarz Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński krytykuje Gazetę Wyborczą za artykuł, który ukazał się na okładce. Warto dodać, że redaktorem prowadzącym tego wydania Gazety Wyborczej był Bartosz Wieliński. Dziennikarstwo poziom czerska. Na tego tweeta odpowiedział jeszcze, jeżeli dokończę, pan taksówkarz, który powiedział, że pora by Bartosz Wieliński pozwał Bartosza Lińskiego.
No to jest prosta dialektyka znana w Agorze od lat.
Tak,
Piotrek?
No, ja muszę powiedzieć, że też zdziwiłem się, że te osoby, które do tej pory były według mnie kojarzone z Gazetą Wyborczą, też na Twitterze zareagowały bardzo nerwowo nawet. I na przykład znany świetnie użytkownik Zandberg Razem pisze: serio? Gazeta Wyborcza. Nazywacie podwyżki dla pielęgniarek i nauczycieli rozdawaniem naszych pieniędzy? Porąbało was. Podwyżki, i to dużo wyższe, są konieczne. Proszę państwa, co tu się dzieje?
Szef partii Razem?
Na Twitterze, no właśnie. Nietykalna do niedawna Gazeta Wyborcza została skrytykowana. No właśnie, i ja tutaj też znalazłem pewne reakcje, kiedy już Gazeta Wyborcza ogłasza, że właściwie nie to miała na myśli. Powiedzieliśmy, ale na myśli mieliśmy coś innego. Nie wiem, czy to też było jakoś komentowane?
Znaczy, tego typu, na przykład tą informację skomentowała Scarlett Ohania, pisząc: wydawanie małej erraty do głównego nakładu staje się już tradycją dla Gazety Wyborczej. Także... mam wrażenie, że Gazeta Wyborcza troszkę strzeliła sobie w kolano tym artykułem.
No właśnie, to są takie materiały, które myślę, że przejdą do historii prasy, historii mediów, i te akcje Gazety Wyborczej, one coraz częściej właśnie wyglądają właśnie tak, że Gazeta Wyborcza coś ogłasza, jakąś akcję, potem się z niej wycofuje lub jakoś tam ją modyfikuje. Użytkownik Sławek Jastrzębowski pisał na przykład o tej okładce. Ta okładka Gazety Wyborczej i związane z nią komentarze przejdą do historii prasy. Nie przypominam sobie, żeby redakcja odcinała się od swojego stanowiska. Powód błędu jest oczywiście prosty. W Gazecie Wyborczej uważa się, że trzeba generalnie, mechanicznie krytykować każdy ruch PiS, i to są konsekwencje. Poza tym, nie wiem, czy można z tym skojarzyć tą słynną akcję, która została podjęta w obronie Agnieszki Holland. Agnieszka Holland była zbulwersowana słowami prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No i w jej obronie wystąpiło kilkudziesięciu intelektualistów.
Reżyserów.
Tak, intelektualistów, reżyserów.
Gilda.
Tak, gildia, tak.
71 tak. Nazwisk.
No właśnie.
Na czele z Filipem Bajonem, Felinim z Poznania.
Użytkownik Radosław Rzepka nawiązał do tego tematu, mówiąc: kilkudziesięciu reżyserów wystosowało do Jarosława Kaczyńskiego list otwarty, w którym stwierdzili, że Agnieszka Holland, wypowiadając słowa "żeby było tak jak było", nie powiedziała "żeby było tak jak było", tylko "żeby było tak jak było". Jarosław Kurski. Któż nie zna naszego słynnego redaktora, wiceredaktora, najsłynniejszego wiceredaktora w Polsce. Nawiązał też do tych problemów komunikacyjnych z Jarosławem Kaczyńskim i napisał tak. Informujemy posła Kaczyńskiego, że jego pogróżki nie robią na nas wrażenia. Nie wycofujemy się z żadnych twierdzeń w publikacjach taśmy Kaczyńskiego. Nasze artykuły są rzetelne, oparte na faktach i dokumentach. Gazeta Wyborcza szykuje kolejne publikacje. No, pięknie, że szykuje kolejne publikacje, tylko pytanie, czy w efekcie tych publikacji kolejnych kłopotów nie będą mieli główni bohaterowie przedstawiani przez Gazetę Wyborczą i bronieni, bo to z reguły wygląda tak, że ktoś planuje popełnić przestępstwo, przedstawiany jest jako bohater pozytywny, a po jakimś czasie okazuje się, że ma pewne problemy. Kogo winić w takim razie o naruszenie prawa? To jest ciekawe pytanie i nawiązuje tak przypadkowo, symbolicznie jedynie do tego Marek Markowski, który mówi: u mnie w domu też afera taśmowa. Żona mnie nagrała, jak chrapie. Na drugi dzień okazało się, że to chrapanie sąsiada, ale i tak żona ma do mnie pretensje. Dobranoc.
Pomału zbliżamy się do końca. Proszę jeszcze, tutaj co mamy?
Znaczy, mamy przyłączenie się PSL-u przecież, który wstąpił do POKO tak zwanego w ramach języka twitterowego.
Nie, to jest Koalicja Europejska.
Do Koalicji Europejskiej, tak? Przepraszam.
To coś jeszcze szerzej.
Jeszcze szerzej. I jak gdyby komentując ten fakt, użytkownik Johnu napisał tweeta opartego o fragment filmu z Konopielka ze wspaniałą rolą Franciszka Pieczki. Chłop z chłopem spać będzie, a baba z babą. To chyba o nowej ideologii PSL-u.
To ja jeszcze mam w takim razie już absolutnie ostatnią rzecz. Rozszyfrowanie tego wspaniałego skrótu. Rafał Białek rozszyfrowuje. Koalicja LGBT. Ludowcy, geje, banksterzy i towarzysze.
Tak, tak. No, grubo, grubo. Na dalszą część wyrtła Twittera spotkamy się w nastawni przy Moście Teatralnym, a naszymi Państwa gośćmi byli pani Agnieszka, Scarlett, dziękuję.
Dziękuję.
Pan Mateusz, Pionek. Pionek 18, dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję Piotrowi Tomczykowi. Ja nazywam się Marcin Kuberka. Do usłyszenia i zapraszam za tydzień.
Fyrtel polityczny.